To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, ich kości czasami są ledwo widoczne na zdjęciach rentgenowskich. Łamią się, zniekształcają. Wypadają im zęby. Oczywiście nie tylko kości chorują. Hipofosfatazja to choroba całego organizmu, a wszystko przez błąd w jednym z genów. Ten błąd powoduje, że organizm chorego nie wytwarza ważnego enzymu, fosfatazy alkalicznej. Hipofosfatazja to choroba ultrarzadka, dla większości z nas w ogóle nieznana. Dziś opowie nam o życiu z tą chorobą pani Kamila Anna Dratkowicz, prezes Fundacji Hypogenek, która choruje na hipofosfatazję. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pani Kamilo, ile osób w Polsce choruje na hipofosfatazję?
Ile osób choruje, to tak naprawdę nie wiemy. Wiemy tylko, że około 30 osób ma już zdiagnozowaną tę chorobę. A tak naprawdę ile osób jest chorych? Jest to niewiadoma, ponieważ bardzo wielu pacjentów ma tą chorobę albo jeszcze niezdiagnozowaną, albo jest w trakcie diagnozy, albo ma takie objawy, które w ogóle nie świadczą jakby o tej chorobie i są przypisane do zupełnie innych chorób potocznie znanych, tak jak na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza. Więc ilu jest pacjentów? Nie wiemy do końca. Wiemy tylko o tych około 30 pacjentów, którzy już mają postawioną diagnozę potwierdzoną badaniami genetycznymi.
No dobrze, a co to jest tak naprawdę za choroba? Czym ona się objawia? I wiem, że są różne odmiany, rodzaje tej choroby. Jak to wygląda?
Tak mówiąc prostym językiem, nie będę tu używała żadnego medycznego, tylko takim prostym językiem, to jest choroba, która tak naprawdę od takiej postaci ciężkiej, gdzie dziecko umiera w łonie już matki albo od razu po porodzie, do takiej postaci bardzo lekkiej, która się objawia tylko i wyłącznie problemami zębów. Czyli zęby szybciej wypadają w wieku lat, no powiedzmy 40-50, szybciej próchnica powstaje. Czyli takie, można powiedzieć, typowe objawy dla osoby, która, powiedzmy w cudzysłowie, nie dba o zęby, a one się pojawiają u osoby, która naprawdę dba o te zęby. Więc to jest taka choroba, która tak naprawdę atakuje cały organizm. Mogą być problemy z nerkami, mogą być problemy neurologiczne, mogą być problemy z tarczycą. Tak jak tu było powiedziane, problemy z kośćmi. Mogą się kości łamać, wykrzywiać. Więc to jest tak naprawdę choroba, która wpływa na cały organizm.
No dobrze, a jak to u pani wyglądało? Czy pani zaczęła chorować w dzieciństwie, czy później?
U mnie to była taka historia szczęście w nieszczęściu, można powiedzieć. Bo jak ja się urodziłam, to byłam od razu reanimowana. To były lata 80., więc badania też kobiet w ciąży zupełnie inaczej wyglądały niż dzisiaj.
Oczywiście.
Tak, więc teoretycznie mama przechodziła ciążę w porządku, wszystko było idealnie, dziecko zdrowe, nie było jakichś tam problemów. Nawet USG w sumie wtedy nie było wykonywane.
Tak, bardzo rzadko.
Tak, tak, więc tutaj nie było żadnych takich podstaw, że cokolwiek jest źle. W momencie, kiedy już wyskoczyłam z mamy, to nie oddychałam i byłam reanimowana. Lekarze później próbowali zdiagnozować, co to jest za choroba. Różne choroby mi przypisywali, łącznie z łamliwością kości. No i później się zdarzyła taki, nazwijmy to cud, lekarka, która przyjechała z sympozjum jakiegoś tam międzynarodowego, nie miała pod swoją opieką, no i akurat jej pasowało. Wszystko to, co ja miałam, te objawy, wykonała później badania, no i się potwierdziły. Miałam wtedy rok i 3 miesiące. I od tego czasu już byłam leczona jakby pod tym kierunkiem, jako hipofosfatazja. Ale no mówię, miałam szczęście w nieszczęściu. Natomiast pacjenci dzisiaj nawet w wieku 50 lat się dopiero dowiadują, że mają hipofosfatazję, tylko dzięki badaniom genetycznym. Ja sobie zrobiłam też badania genetyczne kilka lat temu, tak dla potwierdzenia. Mimo, że miałam jako dziecko też robione badania, tylko wiadomo. No. 15 lat temu to inaczej, ale już teraz miałam potwierdzone, więc już mam też 100% pewność, że to jest ta hipofosfatazja.
No dobrze, jak wyglądało pani dzieciństwo z tą chorobą? Bo rozumiem, że nie było takie zwyczajne, prawda?
Według mnie było ono normalne. I że ja byłam zdrowym dzieckiem, bawiącym się i cieszącym. Ale tak patrząc z perspektywy już osoby dorosłej, patrząc na nagrania wideo z tego, co rodzice opowiadają, no to faktycznie było widać tą niepełnosprawność. Nie biegałam, nie skakałam, nie mogłam wykonywać wielu rzeczy tak jak dzieci normalnie zdrowe, bo nie dawałam rady. Ja zaczęłam chodzić w wieku dopiero 5-6 lat. Idąc do szkoły, do pierwszej klasy, byłam prowadzona jak 2-letnie dziecko. Ja jeszcze byłam wzrostu bardzo niskiego, więc nie wyglądałam na 7-latkę, tylko na 4-latkę. Tak więc taki mały krasnalek szedł do szkoły dopiero co. A w rzeczywistości, no, mi się wydawało, że jest wszystko okej. Ale trzeba było mnie przeprowadzać z klasy do klasy, prowadzić, uważać. No, niby funkcjonowałam normalnie. Umysłowo tutaj rozwijałam się tak jak każdy, tak jak wszystkie dzieci. Ale fizycznie no, byłam ograniczona przez chorobę. Jakoś sobie radziłam. Jeżeli chciałam poskakać w gumę, to skakałam, ale na zasadzie takiego lajkonika. Tak samo przez skakankę. Ja byłam dzieckiem, które próbowało wielu rzeczy. Nawet jeśli mówiono mi, że nie wolno, no to jak to nie wolno?
No tak.
Tak, jak to nie wolno, jak to ja nie dam rady. Całe szczęście miałam rodziców, którzy nie trzymali mnie pod kloszem, tylko no to spróbuj. Mhm. Ja próbowałam, po prostu próbowałam, ale zawsze wiedziałam, że gdzieś ta mama czy tata są i w razie czego mnie złapią. Więc patrząc dzisiaj na to, co ja robiłam, naprawdę podziwiam moich rodziców, bo ja bym już dostała zawału serca, a ja chodziłam po drzewach. Próbowałam, no to jak się udało, to weszłam. Wchodziłam po dachach, więc też się zdarzyły takie sytuacje. Jeździłam na rowerze i to nie na takiej prostej drodze. Czym więcej korzeni, czym więcej dołków, pagórków, tym było lepiej i fajniej. Więc według mnie ja miałam normalne, wesołe dzieciństwo. Ale jeżeli chodzi o pod takim kątem leczenia, no to co 3 miesiące, co pół roku były przyjazdy do Warszawy. Ja mieszkam w Łodzi, więc co 3 miesiące, co pół roku musieliśmy przyjeżdżać na badania. Co wakacje przyjeżdżałam na turnusy rehabilitacyjne, które wspominam jako wspaniałe ferie, wspaniałe wakacje. No ale to była ta inność, która dla mnie była normalnością.
Mhm. No dobrze, ale później okres dorastania. Okres, kiedy się jest nastolatkiem, nastolatką. No i wybór szkoły, prawda, zawodu. I rozumiem, że ta choroba jednak postępowała, prawda?
Można powiedzieć, że i tak, i nie. Mhm. To znaczy, jak weszłam w taki okres dojrzewania, to ja mam takie wrażenie, że te hormony kobiece, jak zaczęły buzować, to ja się zaczęłam lepiej czuć, lepiej funkcjonować. Zresztą jak już byłam taka nastolatka, to u mnie nie było widać tej choroby, bo moja mama bardzo dużo ze mną ćwiczyła, bawiła się. Tak, takie zabawy wymyślała, żeby były to dla mnie gimnastyką, przez co moje kości nóg się wyprostowały. Nie było widać już tego X-a, który był jako u małego dziecka. Więc jako nastolatka, ja szłam jako nastolatka, chcąca zdobyć świat. Chodziłam normalnie na imprezy z koleżankami, z kolegami. Tańczyłam do rana w butach na obcasie, co jest też naprawdę wyjątkowe było. Jeszcze się uczyłam, tak, uczyłam się chodzić. Mama uczyła mnie chodzić jak modelka, więc ja starałam się chodzić tak, w tych butach na obcasie. Oczywiście buty musiały być takie dostosowane do mojej stopy, bo nie wszystkie buty mogłam założyć. Zbyt wysoki obcas to już był nieodpowiedni. Znowuż za cienki też był nieodpowiedni, więc ta noga musiała być stabilna w tym bucie. Ale żyłam, bawiłam się, wszystkie 18 były moje, wszystkie parkiety były moje. Tylko tak, jak ze szkoły wybierałam średnią, to musiałam wybrać taką, która była najbliżej miejsca zamieszkania, bo zawsze istniało to niebezpieczeństwo, że ja mogę któregoś dnia usiąść na wózek, może się pogorszyć. No więc łatwiej jest z nauczycielom przyjechać, którzy tak naprawdę blok obok mnie są w tym liceum, niż jakby mieli przez całe miasto przejeżdżać. Więc tylko taki był wybór, ale szkołę gdzieś świadomie wybrałam. Natomiast jak już poszłam do szkoły, do klasy maturalnej, no to się okazało, że choroba zaczęła postępować i zaczęło zaczęły być problemy neurologiczne. Straciłam czucie w ręku, wkładałam rękę do wrzątku, miałam zakaz mycia naczyń, bo wszystkie szklanki łamałam w ręku, więc jak mi zmarznie ręka, to widać wszystkie rysy, bo ja miałam całą rękę zawsze, po pełnoszką miałam w ręku. I potem się okazało, że trzeba zrobić operację neurologiczną, przez co maturę zrobiłam rok później, ale stwierdziłam, że nie będę siedziała tak po prostu w domu i tylko do matury się szykowała, tylko poszłam sobie do szkoły policealnej. Więc i potem do następnej, następnej i następnej. I ja tak naprawdę edukację skończyłam w wieku prawie że 40 lat. Bo cały czas się gdzieś tam szkoliłam. Gdzieś jakieś szkoły, kursy kończyłam. Więc ja mam dzisiaj kilka zawodów tak naprawdę. Mhm. I wszystkie zrobione z pasji. To nie było tak,
jakie? Jak już?
Artysta makijażu, stylista paznokci, szkoła medyczna o kierunku opiekunka dziecięca. Tutaj zaznaczę, bo kiedyś opiekunka dziecięca to była taka pani jak pielęgniarka, która pracowała na porodówce z takimi malutkimi dziećmi, co było moim marzeniem zawsze. I miałam możliwość też mieć praktyki na takim oddziale i mieć w ręku takie kilkuminutowe dzieci. Później poszłam na studia, na pedagogikę specjalną ze specjalnością resocjalizacja, bo chciałam pracować w więzieniu. Tak. I tak jakoś było. Później pracowałam faktycznie i w ośrodku pomocy społecznej, i w domu dziecka z małymi dziećmi, i pracowałam w jadłodajni z osobami bezdomnymi, więc pracowałam tu, gdzie chciałam i ukończyłam takie szkoły, jak chciałam. Nie było dla mnie przeszkody. Niczym. Po prostu spełniałam marzenia.
No dobrze. No a kwestie na przykład, pytam panią, bo pani tu u nas jest, tak? Ale to jest pewnie pytanie też i o innych chorych. Jak to jest z kwestiami rodzinnymi, nazwijmy to? Jak to jest z posiadaniem dzieci, tak? Mhm. Jak ta sytuacja wygląda?
Patrząc na... Ja nie mam dzieci. Mhm. Nie było nigdy takiej możliwości. Tutaj to nie jest
znaczy
żaden...
nie złożyło
mój,
się.
Nie złożyło się, tak. Nie, tutaj nie było żadnego mojego wyboru, że nie wiem, że nie chcę mieć dzieci. Tylko po prostu nigdy się nie złożyło, żeby taka możliwość była. Natomiast patrząc na inne mamy. Tak naprawdę wszystkie, które urodziły dzieci z hipofosfatazją, nawet nie były świadome, że mają ten gen. Mam też jedną mamę, która ma hipofosfatazję i ona się dowiedziała, że ma tą chorobę dopiero jak urodziła córkę, która zaczęła mieć jakieś problemy. I ona zaczęła brnąć, co jej dziecku dolega, dlaczego jej dziecko płacze, dlaczego mówi mama, nóżki mnie bolą, dlaczego nie chce chodzić, dlaczego nie chce jeść. Wtedy wyszło, że dziecko ma hipofosfatazję. Jak zrobiono jeszcze jej badania, no to okazało się, że i ona jest chora na hipofosfatazję. Więc tak naprawdę osoby z hipofosfatazją mogą mieć dzieci, tylko wiadomo, jeżeli jesteśmy świadomi, to musi być taka też świadoma decyzja. No jeżeli nie wiemy, no to trudno mówić o jakiejś świadomej decyzji. Mamy, które mają teraz dzieci z hipofosfatazją, już inaczej podchodzą do następnego dziecka, bo mają tą świadomość, że następne dziecko może być w gorszym stadium.
Znaczy, ale rozumiem, że tutaj nie mamy pewności, tak? Ale jest prawdopodobieństwo, że... Tak. Że urodzi się po prostu dziecko również z hipofosfatazją.
Tak, to są te warunki typowo genetyczne. Tam jest, nie wiem, czy 50 na 50, że dziecko będzie chore bądź zdrowe. Tam to się rozkłada jakoś genetycznie, ale ja z genetyki jestem...
Genetyka jest dość skomplikowana, tak, szczególnie tak. Ta nowoczesna, tak, dzisiejsza, tak. Więc no ale jest to generalnie rzecz biorąc, jest to pewne duże prawdopodobieństwo, dokładnie, że jeżeli chorujemy na hipofosfatazję, to nasze dzieci również mogą po nas odziedziczyć ten...
A może być tak, że może być całkowicie zdrowe dziecko, bo tutaj właśnie jedna z mam, która ma chore dziecko, ona jest chora na hipofosfatazję i dziecko jest chore na hipofosfatazję, to jest starsza córka, nie ma nawet ani jednego genu.
Aha. Więc jest to loteria.
Jest to loteria, tak? Więc tak naprawdę no to jest genetyka, to już by trzeba było z genetykiem porozmawiać, ale jak genetyk cokolwiek mówi, to jest dla mnie za trudne. Nie staram się tego zrozumieć.
Pani Kamil, jak to jest? No bo pani też jest prezesem fundacji, tak, skupiającej chorych. Najbardziej zawsze robią na nas wrażenie dzieci, co tu dużo mówić, a rozumiem, że choroba, która dotyka mocno dzieci, to jest ta forma ciężka, prawda?
I tak i nie. No,
tak myślałam.
I tak i nie, dlatego że mając powiedzmy trójkę dzieci, które będą miały tą samą postać hipofosfatazji, tak naprawdę będziemy mieli wrażenie, że każde dziecko zupełnie inaczej tą chorobę przechodzi. Patrząc na przykład na mnie, ja mam postać dziecięcą. Mhm. Ja się nie łamałam w ogóle w dzieciństwie. Ja się dopiero zaczęłam łamać w wieku 30 paru lat. Mhm. A dzieci, które mają też postać dziecięcą, już miały więcej złamań niż ja w ciągu swojego całego życia.
Okay. A co to znaczy przy hipofosfatazji łamać się? To znaczy, co trzeba zrobić, żeby się połamać przy tej chorobie?
Aha. Nic. Jestem jedynym przypadkiem w Polsce na dzień dzisiejszy, gdzie ja chodziłam o kulach, nawet tańczyłam, znaczy powiedzmy w cudzysłowie tańczyłam, starałam się ruszać i... Wszystko było niby okej, no słabsze mięśnie. Mhm. Bardziej też to lekarz brał po troszeczkę neurologicznie, że neurologicznie ze względu na zmiany kręgosłupowe, tam przepuklinę kręgosłupa, to mam te reakcje wolniejsze, że te mięśnie się szybciej męczą, bo jest hipofosfatazja. Ale mój pan doktor zrobił mi USG, bo myślałam, że mi się biodra popsuły od złego chodzenia, bo mnie bardzo bolały. On robi USG. Ale wszystko idealnie. No więc zaczął tą głowicą zjeżdżać niżej. No i okazało się, że są objawy pęknięcia kości. Jak poszłam na zdjęcie rentgenowskie, okazało się, że nie ta jedna kość jest złamana udowa, tylko dwie kości udowe są pękające. I tutaj specjalnie używam tego określenia pękające, bo one nie były przepołowione na dwie części, tylko o, widać było taką rysę, to pęknięcie było widać. No i
czyli takie złamanie bez przemieszczenia.
Tak, takie można...
Kości udowej, tak, wielkiej kości, tak.
Tak. Było widać dokładnie, że ta kość pęka, ale jeszcze było widać, że ta kość w jednym miejscu pęka, ale się zrasta jednocześnie. Ja sobie z takimi kośćmi chodziłam. I no mówię, jedna noga chodziła, no tak mniej więcej od pół roku, może do roku czasu, zanim to właśnie zostało zdiagnozowane. Jak już mi zdiagnozowali, no to była operacja. Po operacji miałam mieć w sumie od razu dwie nogi operowane, ale anestezjolog się nie zgodziła, bo powiedziała, że za duże obciążenie, a ja mam za słabe wyniki, bo wtedy nawet hemoglobina była niska, musiała być krew przetaczana, żebym w ogóle przeżyła operację. Więc jak już pani mówi, za pół roku możemy zrobić ponownie operację. Nie poszłam za pół roku z różnych względów, bo i pandemia była i przede wszystkim jak już człowiek jest też świadomy tego, co ma mieć, to tak jakoś...
Nie śpieszy mu się.
Nie śpieszy mi się, ale, a może się nóż widelec zrośnie, tak? No ale niestety po 3 latach chodzenia, podkreślam, 3 lata jeszcze chodziłam z taką kością pękającą, po prostu zrobiłam krok w kuchni i kość pękła. I już musiałam mieć drugą operację, już tak na szybko zrobioną. A tydzień wcześniej byłam u swojego pana ortopedy i pan ortopeda mówił, zapraszam na stół. Panie doktorze, jeszcze nie.
My pacjenci zawsze mamy trochę czasu, więcej tak. Tak. Ale ja rozumiem, że nawet jak przeszła pani tę operację, to już nie było tak jak wcześniej, prawda?
Nie. To już nie jest to, chociażby psychicznie, bo człowiek jest świadomy tego, że coś się może stać.
W każdej chwili, tak naprawdę.
Dokładnie. Więc ja teraz, jak mam lekkie jakieś poczucie, że mam zbyt słabe mięśnie, to ja od razu idę do lekarza i mówię, ja chcę rentgen. Robimy rentgen.
A czy to prawda, tak czytałam, słyszałam właśnie, że te kości na zdjęciach rentgenowskich u chorych z hipofosfatazją to są takie ledwo widać?
Tak. Zwłaszcza jak się rodzi dziecko z postacią taką najcięższą, to faktycznie te kości są mało widoczne i też tu sama widziałam, dziewczynka się urodziła, były te kości widoczne w ciągu kilku dni, tygodni, tak naprawdę te kości przestawały być widoczne na zdjęciach, więc te kości jakby zanikają, ich nie widać.
To tak jakbyśmy zostali. Nie, to straszne jest.
No.
To jakby tylko nasza zewnętrzność, tak, co tu dużo tak. mówić.
Tak? I nawet nie widać tych kości, no i przez to jak już zanikają te kości, to nawet nie ma jak oddychać.
Pani Kamilo, ma pani kontakt z rodzicami dzieci chorujących na hipofosfatazję. Jak to w tej chwili wygląda? Jak te dzieci funkcjonują i jakie przeważają tam odmiany choroby?
Dzieci, które ja znam, najczęściej mają taką postać dziecięcą. Mhm. Nie jest to najcięższa może postać, mhm. ale też nie jest najłagodniejsza. I tak naprawdę każde z tych dzieci przechodzi tą chorobę zupełnie inaczej. Mhm. Jedne dzieci są bardziej aktywne, drugie mniej. Ale jak to dzieci, one są żywe, pełne energii, chcą zdobywać świat, chcą wszystko robić, ale też widzą swoje ograniczenia. I bardzo często też mówią, tu mnie boli, tam mnie boli. Jeden z chłopców powiedział mi, że jego nóżki bolą tak, jakby go ktoś uderzył czymś drewnianym, a potem mu te nóżki drżą.
Ojej.
Nie mam pojęcia, co to znaczy dostać czymś drewnianym, może nie będę próbować, ale samo takie skojarzenie u dziecka, no to już jest niezbyt fajne. Te dzieci starają się funkcjonować, starają się jeździć na rowerze. Niektórym to się udaje, niektórym nie. Może nie zaczynają jeździć na rowerze tak jak ich rówieśnicy już jako maluszki, tylko w starszym troszeczkę wieku. Wiadomo, czym dziecko jest starsze, tym jest bardziej świadome też swojego organizmu. Ale te dzieci starają się żyć tak jak ich rówieśnicy. Niczym nie odbiegają od swoich rówieśników, poza tym fizycznym ograniczeniem. Czyli nie pobiegną, nie poskaczą. No nie zrobią tego, co ich rówieśnicy. Nie pójdą na jakąś dłuższą wycieczkę, bo przejście 100 metrów już jest męczące. To jest tak, jakbyśmy weszli na K2, zdrowy człowiek, tak przejście 100 metrów może być tak męczące. Więc no, dzieci starają się żyć normalnie. Jeszcze też kwestia tego, jak rodzice wychowują. Jak rodzice robią zbyt duży klosz, to wiadomo, że to nie jest dobre. Ale jeżeli rodzic pozwala dziecku wykonywać jak najwięcej rzeczy, oczywiście pozwalając bądź zabraniając tego, co faktycznie jest niezdrowe, no to te dzieci mają w miarę normalne dzieciństwo. Powiem w miarę, no bo no są dzieci, które chciały, zwłaszcza chłopcy, którzy chcieliby grać w piłkę, tak jak Lewandowski, czy tam inny ich
idol,
tak, sportowy, no ale nie mogą. Bo zrobi 2-3 kroki i już fizycznie nie ma siły. Albo się złamie, co jest też dużym niebezpieczeństwem.
No dobrze. Choroby rzadkie, a szczególnie ultrarzadkie, to takie choroby, które zwykle ciężko leczyć albo na które nie ma leku. Powiedzmy sobie szczerze. A jak jest z hipofosfatazją? Czy tutaj, jak się leczy tą chorobę? Czy tutaj jest jakiś, nie ma chyba leku, prawda, dzisiaj takiego?
Przede wszystkim leczymy objawowo. Czyli w momencie, kiedy są złamania, no to są zastosowane metody takie, jakie są dostępne czy w chirurgii ortopedycznej, czy po prostu samej w ortopedii. Jak są problemy neurologicznie, no to neurologicznie, czyli wszystko leczymy jakby objawowo. Natomiast lek jest już na hipofosfatazję. Kilka lat temu został już jakby wynaleziony, zatwierdzony, już jest dostępny na świecie. Czekamy, aż będzie dostępny w Polsce i pacjenci polscy będą mogli też otrzymywać. Mamy nadzieję, że to dalej będzie szło w takim kierunku, że się uda.
Pierwszej fundacji korzystali z tego leku podczas badań klinicznych, prawda?
Tak, to są osoby, które gdzieś tam kiedyś się pojawiły właśnie tutaj w historii fundacji, które powiedziały o tym, że wzięły udział, ale to są tylko dwie osoby tak naprawdę.
To były dzieci, prawda?
Dzieci, tak, które były jako malutkie wzięte do takich badań. To było bardzo dawno temu.
I jak potoczyła się ich historia?
Dzieci funkcjonują, można powiedzieć, że już prawie na równi z rówieśnikami, bo ta dwójka dzieci, jedno dziecko ma jakby silniejszą postać, cięższą, jest bardziej zniekształcone, większe problemy ma. Drugie dziecko ma troszeczkę łagodniejsze objawy, ale potrafi tańczyć, czego nie mogła wcześniej robić. Próbuje różnych rzeczy, jazdy na rowerze, a taniec to jest wcale nie taki prosty, łatwy, delikatny jakiś walc, tylko breakdance.
Więc
jeżeli dobrze to nazwałam, bo nie jestem takim znawcą, ale no, ona skacze na tym tańcu, tak? Więc lek zadziałał i to widzimy. Więc teraz czekamy, żeby po prostu pacjenci w Polsce też mieli taką większą szansę i żeby też inne dzieci mogły też się normalnie rozwijać.
No właśnie, bo rozumiem, że to jest leczenie, które jest stosowane raczej w wieku dziecięcym, prawda?
Można też to leczenie zastosować u dorosłych, jeżeli mamy odpowiednią postać. Jeżeli to jest taka postać gorsza, tak to nazwijmy, czyli ta bardziej taka ingerująca w organizm, to wtedy jest zastosowanie. Czym jest łagodniejsza postać, to tak lekarze nie do końca chyba chcą
są przekonani
do dawania, bo też jeżeli zaczniemy takie leczenie enzymatyczne, nieważne jaka choroba, to już to leczenie enzymatyczne musi być dalej kontynuowane, bo nie możemy go przerwać. To już są takie medyczne rzeczy, które wiem od pani doktor, które mi tłumaczyły i mam nadzieję, że tak dobrze powiedziałam to wszystko, ale to tak wygląda, więc jeżeli jest ta terapia zastosowana, to już musi być to naprawdę postać taka dość poważna, gdzie ten lek faktycznie zadziała, bo jego odstawienie może mieć jeszcze gorsze objawy niż przed zastosowaniem leku.
Czyli jest nadzieja na to, że państwa życie będzie prostsze.
Tak.
Bo nie mówię specjalnie lepsze, bo dlaczego?
Prostsze. Jest lepsze określenie. Tak. Nadzieja zawsze jest. Ja staram się być optymistką, ale jednocześnie też realistką i wiem, że pewne rzeczy no, muszą przejść, jakby pewne procedury. Musimy pewne rzeczy odczekać czasowo. No bo powiedzmy sobie szczerze, nie jesteśmy jedynymi pacjentami, którzy potrzebują. Takich pacjentów, którzy potrzebują leku, którzy mają inne też choroby. No to jest mnóstwo.
No tak.
I teraz przeanalizowanie tych wszystkich procedur lekowych, tych możliwości, czy faktycznie można dać pacjentom to, czy można zastosować jakieś inne leczenie, to naprawdę te osoby, które tam są decyzyjne, to naprawdę mają ciężką pracę.
No tak, też, ale z drugiej strony no, trzeba powiedzieć,
wszyscy byśmy chcieli,
że to nie jest delikatna poprawa, oczywiście, tylko ten lek rzeczywiście został wynaleziony na tą chorobę i on działa. Więc raczej no, powinniśmy się skłaniać ku temu, żeby...
Tak.
No, żeby ciężko chorzy ludzie dostali tą terapię.
Tak. Liczymy na to, że naprawdę się to uda i te wszystkie procedury przejdą pozytywnie i naprawdę będzie możliwość, żebyśmy w Polsce dotrzymywali ten lek. No bo naprawdę chociażby ból zniknie, a ból jest niestety dość dużym takim, można powiedzieć, utrudniaczem życia.
No tak, bo to...
Bo my się budzimy z bólem. To nie jest tak, że ból powstaje. Ja się budzę rano, po 8 godzinach snu, wyspana, i ja wstać z łóżka nie mogę, bo mnie bolą mięśnie. To jest tak, jakby mnie ktoś związał i trzymał przez... Tak jak śpimy czasami i ręka nam zdrętwieje, to powiem szczerze, że takie zdrętwienie ręki i wyprostowanie jest przyjemniejsze niż ten ból, który ja mam. Bo ten ból się nawet nie da opisać. To jest tak, jakby mi ktoś skurczył te mięśnie i nie chciał ich wyprostować. To jest jeszcze czasami taki ból kości, jakby ktoś mi wsadził kryoterapię do środka kości. Nie umiem tego inaczej opisać, ale takie mam uczucia. Więc hipofosfatazja wiąże się z dużym bólem. A wiem, że ten ból po zastosowaniu leku albo się zmniejsza, albo znika całkowicie. Więc no, mam nadzieję, że przynajmniej te dzieci będą mogły dostać. Bo człowiek dorosły inaczej już podchodzi, ale małemu dziecku wytłumaczyć, dlaczego mnie bolą nóżki, dlaczego nie mogę pobiegać, jest trudne, zwłaszcza dla rodziców.
Jest straszne.
Jest straszne i też nawet ostatnio rozmawiałam z jedną z mam, też nawet na naszej stronie to mama napisała, że dziecko zadaje pytanie, mamusia, dlaczego mi nie dają tego leku? Dlaczego ja nie mogę dostać? Dlaczego inne dzieci mogą mieć leki, a ja nie? No i co takiemu dziecku odpowiedzieć? Gdzie my dorośli wiemy, znamy tę procedurę, wiemy, że to wszystko musi pewne rzeczy, prawda, prawnie przejść i administracyjnie i tak dalej. No ale takiemu dziecku wytłumaczyć?
Nie da się. Trudno.
Tak.
Rozumiem, że finansowo jest to nieosiągalne dla zwykłego Kowalskiego.
Nie jest osiągalne.
No tak zwykle, bo to, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale leki w chorobach rzadkich i ultrarzadkich nazywane są lekami sierocymi. Ponieważ producenci takich leków, no, żeby je wynaleźć, wyprodukować, muszą odpowiednie nakłady finansowe na to, że tak powiem, wyłożyć. Natomiast później mają na przykład kilkudziesięciu pacjentów w jednym kraju, tak? Więc żeby chociaż im się to zwróciło, to po prostu cena tych leków jest, no, mówiąc delikatnie, bardzo wysoka. Tak. I tutaj jest, rozumiem, tak samo.
Tak, tak. Ja nawet nie wiem, jaka jest w tym momencie cena, a nawet nie próbuję tego zapamiętać, bo przede wszystkim, że to się zmienia oczywiście z roku na rok. To są inne ceny.
Ale to nie jest osiągalne.
To jest nieosiągalne w ogóle.
Tutaj po prostu musi wam, tym kilkudziesięciu osobom, pomóc państwo.
Mamy nadzieję, że się w końcu uda.
Ja trzymam kciuki i mam nadzieję, że będziecie się państwo budzić bez tego bólu.
Mam też taką nadzieję. Zobaczymy. Ja jestem dobrej nadziei, nie chcę tej nadziei utracić. Liczę, że się uda, naprawdę. Bo widząc dzieci, które zaczynają właśnie lepiej chodzić, lepiej funkcjonować, no to chciałabym, żeby te inne dzieci też miały. A ja też mam marzenia, też bym chciała wejść na góry i jeszcze pójść i wspiąć się na jakiś szczyt, bo kiedyś chodziłam po górach. Tak, może nie na takich szczytach, żeby się wspinać na linach, nie, ale chodziłam po górach i no bardzo bym chciała. Wjechać wózkiem się nie da, bo ja jeżdżę na wózku, żeby się szybciej przemieszczać, więc no czekam, zobaczymy.
Miejmy nadzieję, trzymam kciuki. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.